To podsumowanie dnia w Radiu RMF FM. Stopy procentowe jednak poszły w górę. Od tej wyczekiwanej, ale jednak zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej zaczniemy. Za nami środa, 6 października. Michał Gardias, dobry wieczór, kłaniam się i zapraszam. Na początek najważniejsza ekonomiczna informacja dnia. Rada Polityki Pieniężnej w końcu po 16 miesiącach podniosła stopy procentowe. To są pierwsze próby opanowania inflacji. Do tej pory przewodniczący Rady Adam Glapiński był przeciwnikiem podwyższania stóp procentowych. Podczas wrześniowej konferencji prasowej podkreślał wręcz, że NBP nie ma narzędzi do oddziaływania na wzrost cen. A jednak. Stopa referencyjna, czyli ta podstawowa i wręcz najważniejsza, wzrośnie z 1,1% do 0,5%. Lombardowa wzrasta z 0,5% do 1%, a depozytowa pozostaje na poziomie zerowym. To istotna informacja dla osób, które mają zaciągnięte kredyty. Ich rata, no najpewniej, wzrośnie. A co to oznacza w szerszym znaczeniu? Czy takie działania wystarczą, żeby walczyć z drożyzną? O tym mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
To z jednej strony, no to nie jest kosmetyczna zmiana na pewno, no bo jednak mimo wszystko te 40 punktów bazowych, 0,4%, no to jest jakaś tam zauważalna natomiast przypominam cały czas, że inflacja wynosi prawie około 6%, czyli jest w tej chwili 10-krotnie wyższa niż stopa procentowa. Myślę, że to jest za mało, że trzeba będzie jeszcze bardzo, bardzo się zastanowić, co robić dalej. I bank centralny jakby to chciał zjeść ciastko i mieć ciastko. To znaczy z jednej strony nie podnosić nadal stóp procentowych, przynajmniej nie w znaczącym stopniu. Ale z drugiej strony, żeby nie można było już mówić, że no bank centralny, tak jak do tej pory, nic nie robi w tej sprawie, demonstruje wręcz, że nic nie może zrobić, że nic nie chce zrobić. Tak było niestety przez wiele miesięcy. Prezes Glapiński chyba dopiero 2 dni temu po raz pierwszy powiedział, że no rzeczywiście chyba trzeba będzie jednak stopy procentowe podnosić. Do tej pory słyszeliśmy tylko, że w najbliższe wiele kwartałów nie widzi żadnej potrzeby. No i w ten sposób no, sam obniżył, doprowadził do obniżenia wiarygodności banku. W tej chwili, jak powiedziałem, bank będzie się starać zjeść ciasko i mieć ciasko, utrzymać bardzo niskie stopy procentowe, ale jednocześnie zacząć nas przekonywać, że nie, że jednak dba o to, że będzie walczyć. Pytanie, czy tak spóźnione działania dadzą szybkie efekty i po drugie, czy podniesienie nieznaczne stóp procentowych w stosunku do poziomu inflacji wystarczy do tego, żeby nas przekonać, że to jest działanie serio, a nie tylko taki rodzaj zasłony dymnej, bo skoro już wszyscy mówią, że bank nic nie robi w sprawie inflacji, no to trzeba coś tam symbolicznie zrobić, byle rząd był nadal zadowolony, że inflacja jest wysoka, bo jak wiadomo, wysoka inflacja pomaga rządowi, pomaga budżetowi, pomaga ograniczeniu długu. Otóż nigdzie nie jest powiedziane, że w warunkach zwłaszcza kryzysowych stopy procentowe muszą być równe inflacji, ale na dłuższą metę to stanowi zagrożenie, bo no, ludziom nie opłaca się oszczędzać. Nie opłaca się trzymać pieniędzy w bankach. To oznacza, że mogą więcej konsumować zamiast oszczędzać. No i wtedy mamy dodatkowy impuls inflacyjny, no bo im więcej wydajemy, tym szybciej rosną ceny. Oszczędności pod tym względem są dobre, bo hamują inflację. Ale to nie zmienia faktu, że mamy potężny wzrost, potężny ruch pchania inflacji w górę przez różne czynniki. Przez rosnące ceny żywności, z miesiąca na miesiąc coraz wyższe i coraz szybciej rosnące. Przez rosnące płace, które niestety w tej chwili już troszkę rosną na zasadzie właśnie tej, o której mówiliśmy, spirali inflacyjnej, to znaczy ludzie coraz częściej mówią, że oni chcą podwyżek płac, nawet nie dlatego, że chcą podwyżki, tylko ze względu na to, że tak ceny rosną silnie. No to jest to niebezpieczne zjawisko spirali inflacyjnej, do czego niestety dopuścił Narodowy Bank Polski.
Rada Polityki Pieniężnej zaznaczyła jednocześnie, że inflacja może się utrzymać na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas niż oczekiwano. No właśnie, ta inflacja wynosi obecnie 5,8%. Ekonomiści mówią, że w przyszłym miesiącu zobaczymy 6 z przodu. Nasi dziennikarze dotarli do najnowszych prognoz, ile zapłacimy w najbliższym miesiącu za jedzenie. Na horyzoncie niestety kolejne podwyżki. Co będzie działo się z cenami? Odpowiedzi na to pytanie szukał Michał Dobrołowicz, rozmawiając z Andrzejem Gantnerem, prezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności.
No niestety nic nie wskazuje na to, żeby miały się ustabilizować. Przede wszystkim mamy kolosalne podwyżki nośników energii, czyli zarówno gazu ziemnego, jak i energii elektrycznej. I to są naprawdę bardzo duże podwyżki, bo gaz ziemny zdrożał o prawie 170%, więc to potężna podwyżka. A w przemyśle żywnościowym faktycznie jest to zaraz po surowcach najbardziej kosztotwórczy czynnik. Więc jeżeli to się nie zatrzyma, nic nie wskazuje na razie na to, żeby się zatrzymało, więc te koszty będą rosnąć. No i niestety to, co jest przykre dla wszystkich, dla nas konsumentów, to to, że czasy, w którym producenci kompensowali jakby z własnego zysku ten wzrost kosztów i nie podnosili ceny, się skończyły. Powiedzmy dlatego, że COVID praktycznie skonsumował wszystkie zapasy finansowe, jakie mieli producenci żywności, ze względu właśnie na też bardzo duży wzrost kosztów związany z organizacją pracy, z dodatkami, środkami zabezpieczeń. No ale korzyść była taka, że w Polsce żadnej żywności nie zabrakło i nawet po tej pierwszej panice wszyscy zobaczyli, że jednak nic się nie dzieje i te 30 kg makaronów w piwnicy może nie do końca ma sens. Także no, wygląda na to, że na pewno do końca tego roku ceny nie przestaną rosnąć i będą rosły.
Przy jakim typie żywności najmocniej będzie widać te podwyżki teraz?
To, co zawsze najmocniej widzi konsument, to jest podstawowy koszyk, czyli tak naprawdę mleko, jego przetwory, mięso, jego przetwory, przetwory zbożowe. To zawsze budzi potężne kontrowersje, kiedy chleb nam zaczyna mocno drożeć, a on bardzo mocno drożeje w tych...
I jeszcze będzie.
I jeszcze będzie. No jeżeli różnica w cenie bułki w ciągu miesiąca może być rzędu tak naprawdę 30-40%, no to trudno, żeby konsument tego nie zauważył, tak? I to budzi bardzo duże negatywne emocje, no bo to wpływa bezpośrednio na nasze budżety domowe. Jak do tego dołożymy nasze opłaty jako konsumentów związane z energią elektryczną właśnie w domu, opłaty za wywóz śmieci i za wodę, która też bardzo szybko rośnie, no to na koniec dnia okazuje się, że no, te wskaźniki, które mówiły o tym, że jesteśmy krajem rozwiniętym, nagle wchodzą nam w poziom kraju rozwijającego się, czyli na przykład poziom wydatków na żywność w Polsce to jest w tej chwili już powyżej 25% budżetu domowego. To jest wskaźnik charakterystyczny dla dopiero rozwijającego się kraju. Dla porównania Niemcy 11%. Czyli tylko tyle przeznaczają na procentowo na żywność, co oznacza, że ich sytuacja i siła nabywcza jest prawie dwa razy wyższa od naszej. A co ciekawe, ceny na półkach są porównywalne już w tej chwili.
Pod koniec tego roku bochenek chleba ile może kosztować?
No to zależy jakiego, bo są już chleby po 20 zł za bochenek, ale myślę, że taki średni bochenek, powiedzmy taki no, podstawowy bochenek chleba, bez jakichś specjalnych udziwnień, no ja myślę, że on spokojnie może dobić nawet do 4 zł, a nawet tą cenę przekroczyć, więc coś, co wydawałoby się jeszcze bardzo długo niemożliwe, no w tej chwili jest możliwe, tak po prostu. No zresztą nawet patrząc na ceny chleba, ale ceny chociażby parówek, bułek i tak dalej, no to wszystko widać, że no właściwie gołym okiem widać te 30, nawet 40% podwyżki, mimo że popatrzmy, średnio liczona inflacja to jest 5 z kawałkiem. A w niektórych produktach żywnościowych to są właśnie tak potężne podwyżki, niektórych nawet 100%, więc... No wygląda na to, że wszyscy jako konsumenci będziemy musieli bardzo mocno zacisnąć pasa.
A najnowsze informacje również właśnie z rynku będziemy podawać Wam na bieżąco w radiu RMF FM i RMF 24. To były komentarze do rozpędzającej się inflacji i cen żywności, a teraz zmienimy nieco temat i skomentujemy sytuację pandemiczną w naszym kraju, bo tu rozpędza nam się kolejna fala. Ostatniej doby potwierdzono ponad 2000 nowych zakażeń i to jest wzrost o 70% w porównaniu do poprzedniej środy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówił w ciągu dnia, że nie ma mowy o wprowadzaniu jakichkolwiek obostrzeń. W podsumowaniu środy, 6 października, ponownie Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z profesorem Piotrem Kuhn, specjalistą chorób płuc. Nasz dziennikarz pytał m.in. o to, jak na nasze zdrowie wpływają restrykcje, które już dobrze znamy. Czego możemy się spodziewać? No, posłuchajmy.
Czy według pana profesora obostrzenia to jest też to, co nas czeka? Bardziej ostre niż w tej chwili? Powiatowe, regionalne, tam gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza?
Staram się leczyć moich pacjentów holistycznie i brać pod uwagę wszystkie aspekty ich zdrowia. Niestety lockdowny, zamknięcie ochrony zdrowia tak naprawdę generuje większą liczbę zgonów niż pozornie zamknięcie, odizolowanie się. Przyczyn jest bardzo wiele. Można powiedzieć, że izolacja powoduje lęk, depresje, które fatalnie wpływają na naszą odporność, samopoczucie. Izolacja powoduje gwałtowny spadek naszej odporności, uaktywniają się wszystkie inne choroby i wtedy nie umieramy na koronawirusa, umieramy na inne schorzenia. To jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać chorych ludzi. Ludzie potrzebują kontaktu. Oczywiście jestem nadal zwolennikiem nie tylko szczepień, ale utrzymania dystansu, unikania osób kaszlących, kichających, żeby tych wirusów po prostu nie przenosić. Ale myślę, że w tym sezonie jeszcze większą plagą niż koronawirus będą inne wirusy, bo nasza odporność na infekcje wirusowe dramatycznie spadła. A więc strzeżmy się również grypy.
Dodam, że w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce jest teraz ponad 19,5 miliona osób. To jest 60% uprawnionych do szczepień. Albo patrząc z drugiej strony, 40% osób, które mają prawo do szczepienia, wciąż z tego nie skorzystało. Osoby, które pomagają nam pokonać pandemię koronawirusa, są pierwsi na froncie. To medycy, którzy cały czas protestują. Przebieg rozmów jest żenujący. Minister zdrowia nie chce żadnych zmian w systemie. Tak brzmi fragment wydanego w środę komunikatu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Na czwartek zaplanowana jest ich kolejna rozmowa. To ma być ostatnia szansa na dogadanie się właśnie z resortem zdrowia. Co według medyków powinno się zmienić, żeby szanse na porozumienie wzrosły?
Protestujący oczekują, że jak podkreśla ich rzecznik Gilbert Kolbe, przedstawiciele resortu jutro będą przygotowani do rozmów bardziej niż ostatnio.
Przede wszystkim co do realnych wyliczeń tego, jak nasze postulaty finansowo wyglądają. Najpierw było podawane 100 miliardów złotych, teraz 60 miliardów. Widać tu pewne błędy.
Jeden z postulatów to zwiększenie kadr medycznych. O tym cały czas przypominają tutaj pielęgniarki.
Pracuję teraz na oddziale dziecięcym. Jest bardzo ciężko. Jest nas dwie pielęgniarki plus jedna pielęgniarka oddziałowa. Toniemy w masie papierów, która jest.
Między innymi o tym protestujący będą rozmawiać jutro. Początek spotkania jest zaplanowany na 11.
Jutro, czyli w czwartek. Wyjaśniał to nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Parlament Europejski wyraża zdecydowaną solidarność z Litwą, Polską i Łotwą w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Jednocześnie jednak wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości na polsko-białoruskiej granicy. Wzywa polskie władze do zapewnienia tam dostępu mediom i organizacjom pozarządowym oraz do współpracy z Frontexem. To zapisy projektu rezolucji w sprawie Białorusi, pod którym podpisały się cztery największe frakcje Parlamentu Europejskiego. Czy rezolucja w tej formie zostanie przyjęta? O tym nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
Ponieważ jest to rezolucja czterech największych prodemokratycznych frakcji, to prawdopodobnie te zapisy w takiej formie przejdą. Batalia rozegra się o treść artykułu 17, który pośrednio wyraża krytykę pod adresem polskich władz, nawołując do wpuszczenia mediów, organizacji pozarządowych i Frontexu do strefy objętej stanem wyjątkowym. Z moich informacji wynika, że właśnie z powodu tego akapitu zaproponowanego przez socjaldemokratów, europejscy konserwatyści i reformatorzy, do których należy PiS, wycofali się z prac nad rezolucją. Tak więc bardzo mocna rezolucja w sprawie Białorusi, wzywająca do kolejnych sankcji personalnych, ale i ekonomicznych, potępiająca represje i wrogie działania władz białoruskich wobec mniejszości polskiej, na razie nie ma poparcia PiS-u. Konserwatyści zaproponowali własną poprawkę. Jeżeli przepadnie, to przejdzie krytyka polskich władz. Jeżeli zyska poparcie, to apelu do polskich władz o więcej przejrzystości nie będzie. Jutro ostateczne głosowanie.
A teraz druga informacja ze szczebla unijnego, ale która bezpośrednio dotyczy właśnie naszego kraju. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Tu chodzi o sprawę sędziego Waldemara Żurka, który w 2018 roku został przeniesiony do innego wydziału. No i pojawiają się pytania, na przykład co to orzeczenie oznacza?
Oznacza to m.in., że sędzia Waldemar Żurek wygrał sędzią Aleksandrem Stępkowskim, który wydał jednoosobowo postanowienie w jego sprawie. Przypomnę, sędzia Stępkowski z Izby Kontroli Nadzwyczajnej wydał postanowienie, w którym odrzucił wniosek sędziego Żurka o uchylenie decyzji KRS, która umorzyła sprawę Żurka o odwołanie się od decyzji o przeniesieniu z Wydziału Sądu Okręgowego, w którym dotąd orzekał, do innego wydziału. Sędzia Żurek zaskarżył uchwałę KRS do Sądu Najwyższego, składając wniosek o wyłączenie wykluczenie z rozpoznania wszystkich sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Argumentował, że izba ta nie może bezstronnie i niezależnie rozpoznawać odwołania. Sąd Najwyższy złożył w tej sprawie pytanie prejudycjalne do TSUE, na które Trybunał właśnie odpowiedział.
A o znaczenie werdyktu TSUE dopytywaliśmy samego Waldemara Żurka. Według niego sędziowie, w tym także on, którzy właśnie w ramach kar zostali zdegradowani, powinni mieć możliwość odwołania się od tych decyzji do niezależnych sądów.
Sąd Najwyższy powinien orzec, że przysługuje mi procedura przed sądem niezawisłym i niezależnym. Oczywiście spodziewam się tego, że będą manipulacje składem.
Wyrok unijnego Trybunału ma też dalej idące konsekwencje, bo kwestionuje także legalność i niezawisłość sędziów powoływanych przez zreformowaną KRS. W najbardziej radykalnym scenariuszu wszystkie orzeczenia wydawane przez takie osoby mogłyby być podważane.
Uderzenie w taką społeczną tkankę i pewność prawa i stabilność systemu społeczno-gospodarczo-polityczno-prawnego jest czymś niedopuszczalnym.
Tak na wyrok odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. Unijny Trybunał nadal czeka na zapowiadaną także przez rząd likwidację Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. W podsumowaniu dnia czas na informacje z polsko-białoruskiej granicy. W środę nasi dziennikarze wysłuchali konferencji prasowej Straży Granicznej, która przekazała, że ostatniej doby odnotowano niemal 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Co jeszcze wiemy? O tym już Maciej Sztykiel.
Wiemy o 483 próbach nielegalnego przekroczenia granicy. To tylko od wczoraj. Co to oznacza, że nie dopuszczono w niemal 500 przypadkach do przekroczenia granicy. Od początku roku takich prób było już niemal 14 tysięcy, ale te ostatnie dni i tygodnie są najbardziej intensywne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Minionej doby zatrzymano też dwóch imigrantów. Obaj są obywatelami Iraku. Do zatrzymań dochodzi, przynajmniej według prawa, wtedy, gdy taki migrant o nieuregulowanym statusie zostanie złapany już na terenie Polski. 39 osób od początku miesiąca zostało zatrzymanych za pomocnictwo przy przekraczaniu granicy, mówiła rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Wczoraj doszło też do pewnego incydentu.
Jeden z patroli próbował zatrzymać samochód do kontroli. Okazało się, że jedzie tam obywatel Iraku, który jechał po nielegalnych imigrantów. Ten obywatel Iraku nie chciał się zatrzymać do kontroli drogowej. Próbował potrącić naszych funkcjonariuszy. W tej chwili są prowadzone czynności pod nadzorem prokuratora. Będą w kierunku postawienia zarzutów czynnej napaści na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
A dalsza część konferencji to była pewnego rodzaju batalia z panią rzecznik. Padały pytania o los dzieci, które znamy już ze zdjęć z posterunku w Michałowie.
No właśnie, Maciej, no i co w takim razie dowiedzieliśmy się z tego, tej dyskusji, którą prowadziliście tak. Z panią rzecznik?
No tyle, że dzieci zostały wywiezione z opiekunami z powrotem na granicę.
Dzieci z Michałowa, bo już komunikat w tej sprawie, zostały zawrócone do linii granicy. Ze względu na stan wyjątkowy nie podajemy informacji, gdzie zatrzymujemy dokładnie imigrantów oraz w którym miejscu są zawracani do linii granicy. A co państwu to da, gdzie my powiemy, gdzie zostały przywiezione? Co pani da ta informacja?
No i taka to rozmowa. Pytałem też o inicjatywę Medycy na Granicy. Ponad 40 medyków, lekarzy, anestezjologów i innych specjalistów chce pomagać interwencyjnie, na przykład wychłodzonym migrantom tam na miejscu, ale nie otrzymali pozwolenia na wjazd do strefy zamkniętej. Mimo to ich karetka jutro rusza na wschód. Będą działać przy strefie stanu wyjątkowego w trzyosobowych zespołach, ale Straż Graniczna woli, by nie kręcili się już po samej strefie, mówi podporucznik Michalska.
Świetna inicjatywa. Te osoby, ci medycy powinni trafić do szpitali w Białymstoku, tych szpitali, które są poza strefą, z których my często korzystamy i wzywamy pomoc pogotowia ratownicze właśnie do nielegalnych imigrantów. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby te osoby tam właśnie zaczęły działać, w tych szpitalach, gdzie my przywozimy tych nielegalnych imigrantów.
Nielegalnych migrantów to takie też określenie no niefortunne. To są migranci o nieuregulowanym statusie. A rzeczywiście karetki przyjeżdżają z okolicznych miejscowości, ale wtedy są niedostępne dla mieszkańców. Stąd też pomysł do takiej interwencyjnej pomocy przyjezdnych lekarzy. A na koniec jeszcze informacja z ośrodków dla migrantów. We wszystkich ośrodkach służby granicznej przebywa ponad 1500 osób. Jest jeszcze kilka miejsc, jeżeli będzie potrzeby, kilkaset miejsc, przepraszam. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe, to Straż Graniczna będzie otwierać kolejne ośrodki dla migrantów.
To był Maciej Sztykiel i Marcin Jędrych w radiu RMF24. A teraz temat osłon socjalnych w Polskiej Grupie Górniczej. Spółka zatrudnia około 39 tysięcy pracowników, a teraz sprawdza, jakie jest wśród nich zainteresowanie właśnie osłonami socjalnymi. Chodzi o osłony przewidziane w nowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, czyli m.in. o urlopy przedemerytalne i odprawy. Kto może z nich skorzystać? O tym mówi już nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
Z urlopów górniczych mogą skorzystać pracownicy dołowi, którym do emerytury zostały nie więcej niż 4 lata, a także pracownicy zakładów przeróbki węgla maksymalnie 3 lata przed emeryturą. Jednorazowe odprawy w wysokości 120 tysięcy złotych przysługują natomiast osobom, które przepracowały na dole lub na powierzchni co najmniej rok. PGG chce wiedzieć, jakie jest zainteresowanie tymi rozwiązaniami, by zaplanować ewentualne przenoszenie pracowników między zakładami. Jeszcze w tym roku zlikwidowany ma być ruch Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Ten zakład trafi, jak zakłada ustawa, do spółki restrukturyzacji kopalń, a wraz z nim przeniesieni byliby tam pracownicy, którzy mogą skorzystać z osłon.
Jak zauważa nasza reporterka, odpowiedzi pracowników w sondażu nie są jednak na razie wiążące.
Nie są wiążące. Na każde wcześniejsze odejście pracownika z kopalni będzie musiała zgodzić się dyrekcja. Chodzi o to, by zapewnić płynne funkcjonowanie kopalń. Tłumaczył to Bogusław Hutek, przewodniczący Górniczej Solidarności.
To wcale nie znaczy, że wszyscy, którzy będą chętni, będą mogli odejść, tak, bo to będzie decyzja dyrektora, bo ludzie potrzebni do produkcji no pewnie będą musieli zostać, bo myśmy umowę społeczną nie podpisali, to żeby wszystkich wypuścić, tylko po to, żeby każdy z nich pracował do emerytury.
Przypomnę jeszcze, że rozpoczęły się już rozmowy polskiego rządu z Komisją Europejską o tak zwanej umowie społecznej dla górnictwa. To jest dokument, który szczegółowo opisuje, jak będzie odbywało się stopniowe likwidowanie branży i zamykanie kopalń do 2049 roku. W umowie społecznej też zapisane są osłony socjalne dla pracowników i sposób dotowania kopalń, na który Komisja Europejska musi się zgodzić.
Za nami kolejny dzień, w którym poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla. Tym razem z dziedziny chemii. Docenieni zostali Benjamin List i David Macmillan. Za co? Za rozwój nowego, precyzyjnego narzędzia konstruowania cząsteczek, asymetrycznej katalizy organicznej. No to bardzo ważne odkrycie, które ma wpływ właśnie na nasze życie, na przykład przy tworzeniu leków czy kosmetyków. Co to w ogóle jest kataliza organiczna? No już wyjaśniam. Dotyczy syntezy molekuł, czyli związków organicznych, które składają się z węgla, wodoru i tlenu, a więc podstawowych pierwiastków, z których to my jesteśmy zbudowani. No i właśnie po to, żeby wpływać na nasze organizmy, czyli produkować leki, musimy budować odpowiednie molekuły.
Jeżeli sobie wyobrazimy, że weźmiemy takie atomy jak klocki Lego i ułożymy je w jakiś specyficzny sposób, no tak jak na przykład lewą dłoń, to możemy mieć też związek, który będzie praktycznie identyczny, z tych samych klocków zbudowany, ale będzie jak odbicie lustrzane do tego pierwszego, tak? Czyli tak jak lewa, prawa dłoń. No i tak jak prawej dłoni nie włożymy w lewą rękawiczkę, tak samo związki organiczne, na przykład farmaceutyczne, które no, mają się do siebie jak odbicie lustrzane, mogą mieć zupełnie inne działanie na nasz organizm. Więc teraz tym wielkim wyzwaniem jest na przykład umiejętność syntezy tylko jednej z tych odbić lustrzanych. No i to odkrycie pozwala na wykonywanie takich syntez, pozwala na wykonywanie takich syntez bez użycia metali ciężkich, czyli bez katalizatorów, które były wcześniej stosowane do tego celu, czy w środowisku niewodnym, czyli bez wykorzystywania enzymów.
Tłumaczył nam doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed ogłoszeniem wyników stawiano na przyznanie nagrody twórcom technologii mRNA, która odgrywa przecież kluczową rolę w walce z pandemią koronawirusa.
Nie ukrywam, że bardzo trzymałam kciuki za szczepionki RNA. Wyobrażałam sobie takie połączenie, że na przykład zostanie nagrodzona pani Katalin Karikó, Węgierka pracująca na Uniwersytecie w Pensylwanii, która od dekad właśnie rozwijała tą technologię otrzymywania mRNA w celu używania go w celu terapeutycznych. To też byłaby chemia, ale być może no, musi jeszcze poczekać trochę ta technologia na nagrodzenie w przyszłych latach, może z dziedziny fizjologii, medycyny. Chociaż jest to też różnego rodzaju chemia, tak? Modyfikacje RNA, produkcja RNA, zamykanie RNA na przykład w lipidowych takich otoczkach, żeby je dostarczyć do wewnątrz komórki. nośniki leków, no to było coś, co na pewno miałam nadzieję, że zostanie docenione, ale podejrzewam, że było jeszcze za wcześnie, żeby już w tym roku przyznać za to Nagrodę Nobla.
Mówiła nam dr Maria Górna, również z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podał Komitet Noblowski, odkrycie nagrodzonych naukowców sprawiło, że chemia stała się bardziej ekologiczna. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 10 milionów koron szwedzkich, czyli około 980 tysięcy euro. Czwartek będzie dniem, w którym dowiemy się, kto otrzyma literacką Nagrodę Nobla. A na dziś to już wszystko. Jak zawsze życzę dobrej nocy i bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.